I nasza modlitwa do Ducha Świętego. Przybądź Duchu Święty, Duchu Światłości i Miłości. Rozpalaj nasze serca, oświecaj nasze umysły. Dodaj nam odwagi do wyznawania naszej wiary w codzienności, w każdej sytuacji, byśmy byli świadkami Chrystusa, byśmy byli wiernymi dziećmi Boga w naszym życiu. Przybądź Duchu Święty, prosimy. Otwieramy katechizm Kościoła Katolickiego. Dzisiaj rozpoczynamy artykuł kolejny, bo zakończyliśmy wcześniej o Duchu Świętym. Dzisiaj artykuł 9. Wierzę w Święty Kościół Powszechny. Wierzę w Święty Kościół Powszechny. Są takie rozważania początkowe, wstępne, które mają nas wprowadzać w następne tutaj tematy. Oczywiście związane z Kościołem. Z Kościołem w sensie właśnie Kościoła, który założył Jezus Chrystus, który jest oparty na tym, co ziemskie, ludzkie i oczywiście na tym, co święte, boskie. A więc będziemy pewnie tutaj w tych tematach przez najbliższe dni przebywać, rozważać. Dzisiaj te podstawowe prawdy. Światłością narodów jest Chrystus, dlatego obecny Sobór Święty zgromadzony w Duchu Świętym gorąco pragnie oświecić wszystkich ludzi Jego blaskiem jaśniejącym na obliczu Kościoła, głosząc Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Tak Sobór Watykański właśnie II w Konstytucji Lumen Gentium mówi o Kościele. Tymi słowami rozpoczyna się właśnie konstytucja dogmatyczna o Kościele. Całkowicie Sobór wskazuje, że artykuł wiary o Kościele zależy od artykułów dotyczących Jezusa Chrystusa. Kościół nie ma innego światła niż światło Chrystusa. Według obrazu drugiego Ojca Kościoła jest podobny do księżyca, którego całe światło jest odbiciem światła słońca. I nie ma tutaj dyskusji, ja myślę, że już nie ma co wracać do tych argumentów i nawet i krytykowania tego, co było, to już mamy zakończone, że właśnie mędrcy świata mówiący, że tak, ja wierzę w Chrystusa, wierzę w Jezusa Chrystusa, wierzę Chrystusowi, natomiast nie wierzę Kościołowi. Dla mnie Kościół jest niepotrzebny dla mnie Kościół, jest zbyteczny, jest obciążeniem i tak dalej. I oczywiście rozumiemy Kościół w tym znaczeniu duchowym. Nie zostawiamy tutaj budowlę tą materialną, to miejsce, gdzie się gromadzimy, przestrzeń. O tym też będzie mowa, ale już później. Dzisiaj skupiamy się na tym wymiarze duchowo-ludzkim też. Chociaż obraz tego kościoła, budowli będzie dzisiaj nam też jakoś przyświecał. Dlatego też, że mówimy, wierzę w Kościół Święty, powszechny, czyli katolicki, w jeden apostolski. To wszystko nam tak bardzo pięknie, płynnie idzie w tym dłuższym credo, natomiast gdy się zatrzymamy nad poszczególnymi znaczeniami, to widzimy, jaka tutaj jest ważna głębia tych wyrażeń. Dlatego też wracam jeszcze do rozważań, do komentarza księdza profesora Stańka, który właśnie tak tutaj rozróżnia bardzo pięknie, mówiąc o tych poszczególnych etapach, fundamentach naszej wiary, mówiąc, że jest wiara w Boga, potem wiara Bogu, wiara Chrystusa, wiara Chrystusowi i także to piętro najwyższe, wiara w Kościół i wiara Kościołowi, a więc żeby wierzyć Kościołowi, wierzyć to, co Kościół naucza, co przekazuje, uznać jego depozyt wiary, trzeba pierw w ten Kościół uwierzyć, że wierzę w Kościół, a potem wierzę Kościołowi, takie rozróżnienie. I rzeczywiście spotykamy zmasowany atak na Kościół, to znaczy na jego tutaj strukturę i hierarchiczną, i organizacyjną, taką wewnętrzną. Najczęściej to na przykład nie podoba mi się to, co mówi ksiądz proboszcz mojej parafii, prawda, że wymaga, mówi o przekazaniach, przypomina, że coś jest grzechem, coś jest pewną tutaj nieregularnością, mówiąc to publicznie w czasie kazania, ogłoszeń nawet parafialnych, a nawet i w konfesjonale mówi to kapłan i gdzieś to przenoszę potem, a Kościół to właśnie to, a Kościół robi to, a sam naucza, a sam nie robi. Więc gdzieś ten tworzymy jakiś taki, prawda, ten obraz, ujednolicamy, że Kościół i tutaj widzimy wszystko to, co nam jakoś wewnętrznie nas jakoś buntuje i jakoś nas tutaj doskwiera, mamy poczucie i poczucie winy związane z naszym postępowaniem i jakieś takie nieraz sprawy zaszłe, może jakieś niezagajone rany. Rzeczywiście nie zawsze jest tak, że wina jest tylko po naszej stronie. Może to gdzieś był jakiś problem nierozwiązany i to wszystko nosimy i tak się w nas zmaga taka niechęć, powątpiewanie, niechęć, jakieś takie przyduszone pewne emocje, a to wszystko może prowadzić do eskalacji, do takiego wybuchu i do takiego właśnie podejścia, że Kościół to jest coś takiego właśnie, że nie wiadomo, co tam się dzieje, nie wiadomo, jak tam jest, jakie tam są mechanizmy, do tego jeszcze dochodzą jakieś powieści, filmy na temat konklaw, wyboru papieża, naczytamy się różnych jeszcze jakichś historycznych z banialu, bo ktoś nie miał co robić, to pisał właśnie jakieś takie właśnie powieści oparte na jednej, drugiej, trzeciej plotce i to wszystko w ten sposób się nieraz może tworzyć. I tutaj właśnie ksiądz profesor bardzo ciekawie mówi, że jest tak, że tajemnica Kościół jest tajemnicą poniekąd dla nas i my do końca zrozumieć go nie możemy, zrozumiemy go tam w wieczności. Jest to tajemnica wielowymiarowa. I tutaj są obrazy, którymi posługujemy się, by Kościół pokazać. Nowy Testament powie nam o Królestwie Bożym, o nowym ludzie, o krzewie winnym, o ciele Chrystusa. Wreszcie powie nam o budowli, wreszcie piękne określenie właśnie owczarnia. Bo pierwsze wieki chrześcijaństwa wielką wagę przywiązywano do takich właśnie obrazów. Pamiętamy, że w ogóle struktura Kościoła jest oparta, można powiedzieć, tak, na takiej kalce, jak był podział Imperium Rzymskiego. Stąd mamy metropolię, prowincje, dekanaty i tak dalej. Jakoś w tym jest ten obraz, bo ten porządek rzymski rzeczywiście się sprawdził, chociaż nie doprowadził do celu ostatecznej świetności, bo wiemy, że to imperium upadło z różnych względów i przyczyn. Natomiast pierwsze wieki chrześcijaństwa lubiały tego typu obrazy, jak szkoła, obóz wojskowy, miasto, państwo. Mówiono też o statku, prawda? To też ulubione takie obrazy. Chociażby popatrzmy, przypomnijmy wspaniałe kazania, homilie księdza Skargi. I tutaj te obrazy świadczą o tym, że człowiek zawsze pragnął jakoś tę rzeczywistość określić, dookreślić. żeby ją zrozumieć, żeby jakoś ją ogarnąć na swój ludzki sposób, na swoje myślenie. I tutaj to jest ta wielka siła. I to poniekąd potem też i zaważyło na tym, że niezrozumienie istoty Kościoła tymi obrazami, żeśmy zastępowali. Tutaj można porównać, że tak jest wspaniała budowla. W środku coś już są niesamowite rzeczy robione, uczynione, a my jesteśmy skupieni ciągle właśnie na tych murach zewnętrznych, ciągle widzimy te rusztowania, które może być remontują, czy jeszcze budują to coś z zewnątrz. Widzimy te rusztowania, widzimy krzątających się robotników, widzimy ten szum taki z zewnątrz, prawda, że tam podaje się zaprawę, ktoś tam z dołu krzyczy, żeby coś tam szybciej podnieść. No, mamy wyobrażenie takiego budującego się domu, gmachu, a w środku dzieją się rzeczy wielkie, święte, niejako w cichości, niejako w takim wielkiej zadumie, i cała krytyka, całe właśnie klucz spojrzenia skierowany jest na to, co z zewnątrz, na te rusztowania. Ciągle mamy, świat daje nam relacje z tego, co wokół właśnie tego kościoła. Świat chodzi z tymi kamerami, z tymi wywiadami po tych rusztowaniach i tam stara się nam przedstawić właśnie istotę kościoła czy współczesnego chrześcijaństwa po tych właśnie jeszcze nieskończonych dziełach. Natomiast boi się wejść tam do środka, boi się wejść tam, gdzie jest właśnie to sakrum, ta cisza, ta przestrzeń obecności Pana Boga. Boi się, bo nie potrafi tego nazwać, nie potrafi tego ocenić, nie potrafi tego jakoś, bo nie ma czego, nie ma narzędzia tutaj, nie ma języka, żeby to o tym opowiedzieć, nie ma określeń, żeby je tutaj jakoś połączyć. Łatwiej jest nam, prawda, opisać coś, co widzimy, na przykład budowlę, jej kształt, wieże, okna większe lub mniejsze, materiał, z jakiego jest zbudowana, to czy są fosy, czy nie ma i tak dalej, patrząc na przykład na zamek jakiś starożytny, średniowieczny. Natomiast już mamy większy problem, kiedy wejdziemy właśnie do środka, kiedy są gdzieś może freski, kiedy gdzieś są zmieniające się epoki, które pozostawiły po sobie ślady. Już tutaj trzeba być trochę właśnie człowiekiem mającym język, mającym na przykład wykształcenie historii sztuki i tak dalej, mówiąc o takim właśnie zamku. Na przykład z zewnątrz jest bardzo łatwo. Popatrzcie, drodzy, jak był wielki problem w przekazie medialnym. Przypominamy sobie medialnym, tak mówimy, no byli dziennikarze, kamery, kiedy Ojciec Święty Jan Paweł II był w Polsce, kiedy właśnie to sławne odmawianie brewiarza na Wawelu i ta cisza. Nie wiadomo wtedy było, co, jak się mają zachować, co pokazywać. Bo nagle Ojciec Święty otworzył po prostu liturgię godzin, zaczął się modlić. I problem, jak to można filmować, jak tak długo można transmitować ciszę. A jednak się udało. Jednak to był niesamowity taki, przeskok tego, co zawsze widzimy w tym gadającym pudełku. I to, że Ojciec Święty dał nam lekcję tego, że po prostu On jest w tym wszystkim wolny. On chce w tym momencie ten czas i przestrzeń wykorzystać na modlitwę. Może o tym marzył od dawna, żeby sobie przypomnieć, żeby jakoś wejść w tą atmosferę. I tutaj była też i tutaj jakaś taka próba, nawet pewnie i niektórzy próbowali to jakoś zagadać, jakoś to przedstawić, ale brakowało im właśnie tego, żeby to jakoś nazwać rzeczy po imieniu. W tym momencie również i tak jest też, jeśli chodzi o nasz Kościół, że najwięcej mówią o nim ci, którzy bardzo mało mają tutaj znajomości, bardzo mało mają tego alfabetu Kościoła, tego duchowego. Natomiast najszybciej jest im oceniać to po tych właśnie rusztowaniach, po tym takim, prawda, nieraz w gwarze, który sami tworzą, żeby potem ten gwar przedstawiać, komentować, ukazywać. Dlatego też mamy problem niekiedy właśnie, kiedy jest cisza, chociażby w celebracjach liturgicznych Ojca Świętego, kiedy jest cisza w kościele, prawda, taka zamierzona, kiedy chociażby jest rzeczywiście zanik wszystkich informacji, jeśli chodzi na przykład wybór Ojca Świętego na konklawę i tak dalej, i tak dalej. No ale też nie brakuje wtedy tych wszystkich, którzy z boku gdzieś starają się wyłapywać to, co najmniej istotne, to, co jest jakimś takim powiewem, jakimś takim ulotnym, nie wiem, wrażeniem, i to starają się podkreślać. Dlatego też my poprzez te katechezy chcemy wejść tutaj w ideę konkretną. Wiara, Kościół jest święty, jest powszechny, jest jeden, jest apostolski, tutaj dodaje symbol nicejski, jest nieodłączna od wiary w Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. A więc w symbolu tym apostolskim wyznajemy wiarę w święty Kościół, ale również i to jest wiara w Boga, credo in Deum, a dalej potem mamy na końcu przecież wiarę w Kościół, ale wszystko zaczynamy od wiary w Pana Boga i tak winniśmy właśnie pójść. Kościół jest obrazem dla nas jedności Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Przede wszystkim na pierwszym miejscu. I ziemski stan Kościoła, w którym uczestniczymy, charakteryzuje się tym pewnym już, mówimy, a więc już jesteśmy na tych wielkich ramionach olbrzymów, prawda, duchowych, a więc ojcowie Kościoła, ojcowie święci pierwszych wieków, potem święci następnych wieków, wielcy założyciele zgromadzeń, to wszystko święci przez wieki, ale jeszcze jesteśmy w tym stanie, jeszcze nie, które są na równi prawdziwe. Kościół jest już tym, do czego jest powołany i dlatego jego synowie są już synami do Boga należącymi, chociaż jeszcze nie, bo przeżywają to i to wszystko się w pełni jeszcze nie urzeczywistniło. Dlatego też tak nieraz trudno jest nam o Kościele mówić. No najlepiej byłoby po prostu no, go kochać, prosić o, żeby zrozumieć prawdę, że jesteśmy w Kościele, żeby rozumieć prawdę, na czym polega, że właśnie ja, to jest mój brat, chociaż go nie znam, gdzieś tam mieszka w Syrii, cierpi, to jest mój brat właśnie, bo jesteśmy w jednym Kościele i pędzimy, czy jedziemy mu na pomoc, zawozimy może datki, które zbieraliśmy z trudem, tyle kilometrów, nie znamy dokładnie, kto tam mieszka, jak się nazywa, ale to właśnie, że jesteśmy w Kościele, to nas przynagla, miłość Chrystusa przynagla nas. Dlatego też Kościół jest obrazem jedności Boga, Ojca i Syna i Ducha Świętego. Mówimy tutaj o jedności wiary, a więc jedność katolicka, więzy wiary, sakramenty, komunia. Wiara jest zasadą zjednoczenia między osobami. Dlaczego? Ponieważ wszystkie osoby, my wszyscy wierzymy w tę samą rzeczywistość, której świadectwo daje pismo przekazywane w Kościele. Dlatego też wiara jest zasadą naszej jedności i ta jedność powinna być właśnie tą podstawą wewnętrzną, ponieważ wszyscy wierzący mają się spotkać w jednym i tym samym centrum wiary, objawienia Boga w Jezusie Chrystusie. Potem, tak już troszeczkę szybciej, mamy płaszczyznę sakramentów, więc jedność tych sakramentów dla nas dana. Najważniejszym sakramentem tej jedności jest Eucharystia, która wraz z innym ważnym sakramentem, jaki jest chrzest, oznacza urzeczywistnia Kościół. Eucharystia i chrzest. Dlatego tradycja jednomyślnie widziała w wodzie, a więc chrzest i krwi Chrystusa, które wypłynęły z boku ukrzyżowanego, pamiętamy, symbol sakramentów jednoczących z Chrystusem, budujących Kościół. I tak samo uznajemy, że Eucharystia jest sakramentem jedności, że jej głębokim skutkiem jest jedność właśnie ciała mistycznego Chrystusa, czyli Kościół, czyli wspólnota wierzących. I wreszcie mamy jedność komunii. Wiara i sakramenty to te dwa filary, które powodują, budują nic innego jak komunię Kościoła. Ze swojej strony posługa apostolska biskupów, kapłanów właśnie daje świadectwo tej jedności, tej komunii, jest warunkiem tej komunii. A potem to już mamy właśnie dalsze określenia, więc Kościół święty, który jest nieskazitelny, ale też potrzebuje odnowy, reformy, oczyszczenia i to się dzieje. Czy Kościół, mówimy, powszechny, czyli katolicki, powszechny, prawdziwy i apostolskość Kościoła, która jest bardzo ważna. Tutaj również będziemy ją też chcieli rozumieć, ale tutaj na dzisiaj może właśnie ten początek, te pierwsze zdania, wierzę w jeden święty, powszechny Kościół, wierzę w Kościół powszechny, katolicki. Tajemnica Kościoła, wierzyć w Kościół, a więc to wszystko mi pomaga rozważać i i rozmyślać nad nim, i także potem ja wierzę Kościołowi. Z tym jest nieraz problem, to jest najtrudniejsze. Uwierz Kościołowi, że Kościół to nie jest martwa litera, to nie jest, prawda, to nie jest jakaś tylko księga nakazów, zakazów, to nie jest tylko katechizm, którego się trzeba nauczyć oczywiście, może i w drugiej klasie, może i przed bierzmowaniem, ale to jest ciało Chrystusa, w którym jesteśmy poprzez właśnie chrzest i potem w Eucharystii jest to zbliżenie, dopełnienie. Gdybyśmy to chcieli rozważać, przekazywać naszym młodym pokoleniom, naszym dzieciom, wnukom, i to na pewno byłoby wspaniała, świetna sprawa, bo ludzie wierzący w Chrystusa, potem Kościół, są bardzo ludźmi świadomymi i ta wiedza ich naprawdę uskrzydla. I czasami jest tak, że rzeczywiście te rusztowania przysłaniają obraz prawdziwy, obraz tego, co jest najważniejsze. Mówimy rusztowania. To wszystko, świat współczesny skupia się na tym, na tej budowli, tej zewnętrznej. Patrzy, ocenia, krytykuje, ośmiesza. Zostawmy to. My mamy tutaj miejsce, przestrzeń, gdzie jest to prawdziwe spotkanie z Bogiem. Popatrzmy na historię, jak to wszystko przemija. Jak historia nam mówi, że to wszystko jest gdzieś, prawda, ważne, ale tak naprawdę najważniejsze jest to, co duchowe, niewidzialne dla oczu, co jest relacją z Panem Bogiem. Tak samo jest w naszym życiu.